czyli pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział od wersetu 4 do 25. A oto dzieje nieba i ziemi podczas ich tworzenia w dniu, w którym Pan Bóg stworzył już ziemię i niebo. Ale na polach nie pojawi się jeszcze żaden krzew, ani nie wyrosło żadne zioło, ponieważ Pan Bóg wciąż nie zraszał ziemi deszczem, ani nie było człowieka, który uprawiałby rolę. Tylko mgła podnosiła się wówczas z ziemi i nawilżała całą jej powierzchnię. Wtedy to Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi człowieka. Tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek stał się żywą istotą. A Pan Bóg zasadził ogród na wschodzie w Edenie i tam umieścił człowieka, którego ukształtował. Pan Bóg sprawił też, że wyrosły na ziemi najróżniejsze drzewa, piękne z wyglądu, rodzące wspaniałe owoce, w tym drzewo życia w środku ogrodu oraz drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu wypływała także rzeka. Nawadniała ona sam ogród i dalej rozdzielała się na cztery odnogi. Pierwsza odnoga nosiła nazwę Piszon. Opływała ona cały kraj Hawila. Słynął on ze złota, bardzo czystego, jak również z żywicy bdelium oraz kamieni onyksu. Druga rzeka nosiła nazwę Gihon i opływała całą ziemię Kusz. Trzecia rzeka nazywała się Tygrys. Płynęła ona na wschód od Asyrii, a czwarta rzeka to Eufrat. Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, tak aby człowiek uprawiał go i doglądał. Pan Bóg przykazał też człowiekowi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Pan Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu, uczynię mu pomoc pasującą do niego. Pan Bóg ukształtował zaś z ziemi przeróżne zwierzęta, polne oraz ptactwo niebios i przyprowadził je do człowieka, chcąc zobaczyć, jak człowiek je nazwie, tak by każda żywa istota nosiła nazwę nadaną jej przez niego. I człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu i wszystkim zwierzętom pól, ale nie znalazł pomocy, która odpowiadałaby jemu. Wówczas Pan Bóg zesłał na człowieka głęboki sen i ten zasnął. Wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po niej wypełnił ciałem. Z tej części wziętej z człowieka ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Widząc ją, człowiek zawołał: ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała. Będzie nazwana mężatką, ponieważ z męża została wzięta. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swą żoną i stanie się z nią jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. To jest Boże Słowo. Biblię można podzielić w różny sposób. Tak. Takim oczywistym podziałem jest podział na Stary i Nowy Testament. Stary Testament został napisany przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa, Nowy Testament został napisany po narodzeniu Chrystusa. Ale ponieważ Biblia jest jedną księgą, tak, chociaż się składa z 66 ksiąg, to jest jedna księga, tak, ponieważ ona jest jednością, ponieważ jest jedna fabuła, jest, rozwija się ta historia zapoczątkowana właśnie, czy przedstawiająca początek, ona jest później rozwinięta, jest jedność Biblii, tak? W związku z tym możemy podzielić też Biblię trochę w inny sposób. I tak ci, którzy zajmują się Pismem Świętym, dzielą Biblię też na dwie części. Pierwsza część to pierwszych 11 rozdziałów pierwszej Księgi Mojżeszowej. A druga część Biblii to już jest reszta, tak? Pierwsza część, pierwszych 11 rozdziałów, a druga część to cała reszta. Dlaczego tak? Ponieważ pierwszych 11 rozdziałów przedstawia nam początek. Wyjaśnia nam, co się wydarzyło na samym początku, daje nam podstawę do tego wszystkiego, co jest później powiedziane właśnie w pozostałych rozdziałach od 12 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej włącznie. Czyli pokazuje nam, jak Bóg poprzez od Abrahama, prawda, zaczyna wprowadzać, czy też chce dać błogosławieństwo wszystkim narodom, więc od Abrama Boże działanie, można powiedzieć, rozszerza się coraz bardziej, tak, na Izrael, później już na pogan, więc żeby ostatecznie wszystkie narody znalazły błogosławieństwo w Jezusie Chrystusie, który jest tym obiecanym potomkiem Abrahama. Więc dlatego, żeby właściwie rozumieć świat, w którym żyjemy, żeby właściwie rozumieć siebie samych, czy też ludzi dookoła nas, no trzeba właściwie zrozumieć, co wydarzyło się na samym początku, co miało miejsce w pierwszych rozdziałach Biblii. Jeśli dla przykładu weźmiemy Nowy Testament, to zobaczymy, że Nowy Testament buduje swoją treść, swoją fabułę właśnie na tych początkowych rozdziałach Biblii. Dla Pana Jezusa, dla autorów Pism Nowego Testamentu, pierwsze rozdziały Biblii to nie mit, to nie legenda, to nie bajka, ale opis historyczny. Dlatego odnoszą się oni do tego, co tam jest napisane, jak do faktów, jak do wydarzeń, które miały miejsce. Dlatego my też powinniśmy tak je traktować. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli tych początkowych rozdziałów Biblii nie potraktujemy jako opisu historycznego, to w zasadzie dlaczego resztę Biblii mielibyśmy traktować jako opis historyczny? A jeżeli nie mamy tutaj do czynienia z opisem historycznym, to w zasadzie Biblię możemy wrzucić do kosza, możemy beret na głowę założyć i iść stąd, bo nie ma sensu tutaj być. Tak? Nie ma sensu być w Kościele. Po co jest Kościół, jeżeli chrześcijaństwo jest oparte na micie? Ale nie, dla Pana Jezusa to były wydarzenia, które miały miejsce. Dla autorów Pism Nowego Testamentu to były autentyczne wydarzenia. Więc jeśli uznajemy historyczność Nowego Testamentu, to musimy też uznać historyczność Starego Testamentu w całości. Nie tylko te rzeczy, które nam pasują do naszego światopoglądu, prawda, czy do naszych założeń, ale całość. Całość musimy uznać za historyczność. I czytając ten rozdział, od razu widać, że są pewne rzeczy, które są trudne, tak? Są trudne rzeczy i niełatwo jest pewne rzeczy wyjaśnić, na pewne kwestie nawet nie mamy odpowiedzi, więc nie ma co tutaj ukrywać, tak? Ale to, co jest jasne, są pewne rzeczy jasne, wiele rzeczy jest jasnych i z tych jasnych rzeczy, z tych rzeczy, które są powiedziane w sposób prosty, klarowny, możemy wyciągnąć pewną naukę dla nas dzisiaj. Więc ponieważ jakiś czas temu omawiałem już pierwszy rozdział Księgi Początków, więc dzisiaj chciałbym zacząć od omawiania właśnie tego drugiego rozdziału od wersetu 4. Ogólny sposób, żebyśmy mogli zobaczyć, jakie były te początki człowieka, żebyśmy mogli lepiej rozumieć o czym Biblia mówi, czy o Bogu, żebyśmy mogli rozumieć Boga, który jest pokazany w Biblii, jest opisany w Biblii. Więc przypomnę tylko, o czym jest pierwszy rozdział i pierwsze trzy wersety drugiego rozdziału. Jest to pewna całość. Przedstawiają nam chronologicznie, czyli po kolei to, co Bóg stworzył. Mamy to przedstawione w formie dzień-noc. Tak? Pierwszy dzień, pierwsza noc, drugi dzień, druga noc i tak dalej. I ten fragment pokazuje nam, jak wyglądał tydzień stworzenia. 6 dni Bóg stwarzał, 7 dnia Bóg odpoczął. I ten fragment, pierwszy rozdział pokazuje nam, że jedno ze stworzeń, które Bóg uczynił, jest stworzeniem wyjątkowym. Jest innym od wszelkiego innego stworzenia, ponieważ to jedno ze stworzeń zostało stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Tym stworzeniem jest człowiek. Widzimy, że Bóg uhonorował człowieka w szczególny sposób, kiedy dał mu władzę nad zwierzętami, nad ziemią i dał mu zalecenie, czy też polecenie, aby rozmnażał się i czynił ziemię sobie poddaną. Więc człowiek, można powiedzieć, widzimy człowieka jako koronę stworzenia. Więc człowiek jest szczególnym stworzeniem, nie jest jednym ze zwierząt. Człowiek nie jest jednym ze zwierząt, jakie Bóg stworzył. I jest to podkreślone w szczególny sposób, ponieważ kiedy Pan Bóg mówi o zwierzętach, to jak mówi? Niech wyda ziemia istoty żywe. Bóg stworzył dzikie zwierzęta, mówi o nich w liczbie mnogiej. Ale kiedy przychodzi do człowieka, to jak to co Bóg mówi? Uczyńmy człowieka. Tak? Jest liczba pojedyncza. Oczywiście my możemy użyć słowa człowiek na to, żeby przedstawić grupę, tak? W sensie ludzie, ale nie o to tutaj chodzi. Bóg stworzył człowieka. Jednego. Znaczy widzimy później, że dwoje, tak? Kobietę i mężczyznę. Więc to nie jest tak, że człowiek jest jakimś kolejnym zwierzęciem. Nie, Bóg stworzył człowieka i stworzył go jednego, nie grupę, nie wszystkich, wszystkie zwierzęta, nie różne rodzaje, ale jednego człowieka. Więc zatem mamy tu chronologiczne przedstawienie stworzenia. Mamy też wskazówki mówiące, czy wskazujące na wyjątkowość człowieka, który nosi w sobie obraz Boga, który jest podobny do Boga. I po czym mamy ten drugi fragment, czyli ten, który przeczytaliśmy, drugi rozdział, wersety od 4 do 25, który też ukazuje nam stwórcze działanie Boga. Tyle, że w inny sposób. Na przykład w tym fragmencie nie ma wspomnianego wydarzenia, jakim było stworzenie gwiazd, słońca czy księżyca. Nie ma tu zachowanej chronologii. Informacja o stworzeniu człowieka pojawia się przed informacją o stworzeniu zwierząt, podczas gdy z pierwszego rozdziału dowiadujemy się, że z szóstego dnia najpierw Bóg uczynił zwierzęta, a dopiero potem uczynił Bóg człowieka. Więc nie ma tu zachowanej chronologii. A jeśli nie ma zachowanej chronologii, to znaczy, że Bóg chce nam pokazać coś innego. Chce wskazać nam na coś innego niż to, co chronologicznie miało miejsce. Więc co tu jest ważne, jeśli chronologia nie jest ważna? Jeśli popatrzymy tak ogólnie na ten fragment, to o czym on mówi? Generalnie mówi o człowieku, o stworzeniu człowieka. Wszystko, o czym jest w tym fragmencie mowa, ma pokazywać, że człowiek jest kimś szczególnym dla Boga, jest wyjątkowym dla Boga stworzeniem. W związku z tym nie musi tu być zachowana chronologia wydarzeń. Raczej są pokazane pewne argumenty, a w tym wypadku Boże działanie pokazane jest, które ma wskazywać na to, że pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest szczególny związek, jest szczególna relacja. Zatem mamy tutaj rozwinięcie tego, co zostało zapoczątkowane w poprzednim rozdziale odnośnie człowieka. Więc co ten tekst mówi nam o Bogu i człowieku? Bóg stworzył człowieka. Bóg uczynił człowieka żywą duszą, żywą istotą. Czy na tym kończy się historia Boga i człowieka? Jeśli chodzi o zwierzęta, to w zasadzie po tej informacji, kiedy Bóg stworzył zwierzęta, no to w zasadzie kończy się informacja o zwierzętach. Ale jeśli chodzi o człowieka, to zaraz po tej informacji, że Bóg stworzył człowieka, jest kolejna informacja. Bóg umieścił człowieka gdzie? W ogrodzie Eden. Bóg umieścił człowieka tam, w tym ogrodzie, człowieka, którego stworzył. I potem dowiadujemy się o tym, jakim Eden był wspaniałym miejscem. Że był miejscem pełnym wspaniałych drzew i roślin oraz był miejscem bardzo dobrze nawodnionym. Jak dzisiaj pomyślimy sobie o Bliskim Wschodzie, to co widzimy? Sucho. Już nie wiemy, jak było przed potopem, tak? Bo potop zmienił rzeczy, ale generalnie jest tam sucho. Więc miejsca, gdzie jest dużo wody, znaczy, gdzie jest jakieś tam źródło wody, one są taką oazą, one są zawsze zielone. Wnoszą ogromną różnicę. Więc Eden był takim wspaniałym miejscem. Bóg umieścił człowieka w ogrodzie, który wcześniej przygotował. I Bóg dał człowiekowi pracę w tym ogrodzie, dał mu zajęcie. Jego zadaniem było uprawiać ten ogród i doglądać go, opiekować się. Człowiek miał się opiekować Edenem. Ale Eden to nie tylko praca. Eden to też jego dom. Adam nie kończył o 17 swojej pracy i nie szedł do domu poza teren ogrodu. Nie, on po prostu tam mieszkał. On miał uprawiać, miał strzec, miał pilnować Eden i to miał być jego dom. Człowiek miał uprawiać ogród i Bóg dał mu przykazanie. Bóg ustanowił prawo, w pewnym sensie możemy powiedzieć, dla człowieka. Człowiek mógł jeść wszystkie owoce z drzew ogrodu poza jednym drzewem, poza drzewem poznania dobra i zła. Nie wolno mu było jeść owoców z tego drzewa. Złamanie tego prawa skutkowało śmiercią. Następnie widzimy, że Bóg stwierdza, że człowiek potrzebuje pomocy. Więc Bóg dostrzega potrzebę człowieka i postanawia, że uczyni mu odpowiednią pomoc. Jak miło ze strony Boga, że się o to zatroszczył, że zobaczył potrzebę człowieka i natychmiast odpowiedział na nią. I tutaj pojawiają się zwierzęta. Bóg je stwarza i przyprowadza do człowieka, aby je nazwał, ale wśród zwierząt nie znalazła się odpowiednia pomoc dla człowieka. Co zrobił z tym Bóg? Ukształtował kobietę. Uczynił odpowiednią pomoc. Adam, gdy ją zobaczył, to aż z wrażenia zawołał, wykrzyknął. Więc co ten fragment pokazuje nam odnośnie Boga i człowieka? No widzimy w tym fragmencie, że Bóg traktuje człowieka w wyjątkowy sposób. Żadne z jego stworzeń nie jest tak traktowane jak człowiek. I tutaj jest pokazany kontrast właśnie między człowiekiem i zwierzętami. I to wskazuje, że Bóg właśnie traktuje człowieka w bardzo szczególny sposób. Bóg okazuje szczególną troskę o człowieka, ponieważ umieszcza go we wspaniałym ogrodzie, który wcześniej przygotował. To jak rodzice spodziewają się dziecka, wiedzą, że dziecko się narodzi. I co wtedy robią? Przygotowują się. Tak? Trzeba kupić łóżeczko, trzeba kupić pieluszki, trzeba kupić ubranka i tak dalej, żeby to dziecko, kiedy przyjdzie na świat, żeby miało już wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania. I tak w pewnym sensie tak samo tutaj widzimy, że Bóg przygotował Eden po to, żeby umieścić człowieka w tym miejscu. Bóg traktuje człowieka zgodnie z tym, kim człowiek jest, a że jest osobą racjonalną, to daje mu zadanie opiekowania się ogrodem Eden. Czy zwierzęta dostają jakieś zadanie do wykonania w ogrodzie na ziemi? Nie. Bóg traktuje człowieka jako osobę odpowiedzialną za swoje postępowanie, za swoje działanie, dlatego daje mu prawo, aby je przestrzegał. Czy zwierzęta otrzymują jakieś prawo? Nie. Bóg czyni dla człowieka odpowiednią pomoc. Kiedy Bóg stworzył zwierzęta, to stworzył od razu samce i samice. Zwierzęta generalnie nie tworzą związków na całe życie. Oczywiście są jakieś tam wyjątki, ale generalnie to dobierają sobie partnerów jakby kierowane instynktem. Kiedy Bóg stworzył człowieka, to stworzył mężczyznę. Dopiero potem stworzył kobietę i nie po to, żeby pokazać, że kobieta jest gorsza od mężczyzny czy czegoś w tym rodzaju, ale żeby pokazać, właśnie w ten sposób, że człowiek został ukształtowany do innego rodzaju relacji, czy innego rodzaju związku niż te pomiędzy zwierzętami. Ten związek to małżeństwo, gdzie człowiek, czy mężczyzna, mąż opuszcza swojego ojca i swoją matkę, łączy się ze swoją żoną i stają się jednym ciałem na całe życie. Od tej pory stanowią rodzinę. Więc to jest ogromna różnica pomiędzy zwierzętami a człowiekiem. Więc to, jak człowiek w tym kontekście został ukształtowany, pokazuje ogromną różnicę między nim a zwierzętami. Widzimy, że Bóg jest bardzo blisko człowieka, daje mu zadanie do wykonania, aby nazwał zwierzęta. I gdzie Bóg jest? Co dalej robi Bóg? Bóg jest przy człowieku, bo chce zobaczyć, jak je nazwie. Bóg interesuje się tym, co człowiek zrobi. To jest dla niego ważne. Tak samo można powiedzieć rodzice. Dziecko, prawda, ma jakieś przedstawienie w szkole. To rodzice chcą być. Dlaczego? Bo dziecko jest dla nich ważne. Tak samo Bóg traktuje człowieka. Człowiek jest dla niego ważny. Więc patrząc na to, co robi Bóg względem człowieka, odkrywamy nie tylko, kim jest człowiek, ale jak ważny i wyjątkowy jest człowiek dla Boga. Patrząc na to, co robi Bóg względem człowieka, odkrywamy, jak wyjątkowy i wspaniały jest Bóg, który uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo. Więc widzimy, że człowiek ma wyjątkową pozycję przed Bogiem. Widzimy, że człowiek dla Boga jest kimś wyjątkowym. Bóg traktuje człowieka w szczególny sposób. Ale pytanie kluczowe, zasadnicze, to dlaczego? Dlaczego Bóg traktuje w taki sposób człowieka? Dlaczego Bóg otoczył człowieka taką szczególną troską? Takie pytanie zadał sobie psalmista. kiedy patrzył na to, co Bóg stworzył. W Psalmie 8 czytamy: gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twoich rąk, na księżyc oraz gwiazdy, które Ty tam umieściłeś, to myślę, czym jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, a uwieńczysz chwałą i godnością. Dasz mu władzę nad dziełami swoich rąk, tak jak wszystko powierzyłeś jego pieczy. Owce, wszelkie bydło, zwierzęta szczerych pól, ptaki z ponad chmur, ryby z głębin wód i wszystko, co przemierza szlaki mórz. Panie nasz władco, jak wspaniałe jest Twe imię na tej ziemi. Czy psalmista znalazł odpowiedź, czy daje odpowiedź? Dlaczego Bóg tak troszczy się o człowieka? Niestety nie mamy tutaj podanej odpowiedzi, ale to nie przeszkadza w niczym. Tak? To w niczym nie przeszkadza. Mamy jedynie uwielbienie Boga, które kończy ten psalm, więc nawet jeśli nie mamy odpowiedzi na to pytanie, to i tak mamy powód do wielbienia Boga, do oddania Mu chwały za to, w jaki sposób traktuje człowieka. Więc gdzie szukać odpowiedzi na to pytanie? Wydaje mi się, że odpowiedź znajduje się w Jezusie Chrystusie. Bóg w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, pokazuje, w jaki sposób traktuje człowieka, pokazuje, jak ważny dla Boga jest człowiek. Ale to samo, tylko w jeszcze głębszy sposób pokazane jest w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł mówi o Chrystusie Jezusie, że istniał w tej postaci co Bóg, że był Mu równy. I dalej dodaje wspaniałe słowa: ale stał się człowiekiem. List do Kolosan. Jan na początku swojej Ewangelii mówi: na początku było Słowo. Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic się nie stało bez Niego. I w 14 wersecie Jan dodaje: Słowo zatem stało się ciałem. Pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas. Tym Bogiem, tym Słowem, które stało się ciałem, jest Jezus Chrystus. Bóg stał się człowiekiem. Boży Syn stał się człowiekiem, jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Czy może być większy sposób pokazania, że człowiek jest dla Boga kimś wyjątkowym, jak to, że Bóg staje się człowiekiem? Jest taki film, który bardzo dobrze to ilustruje. Avatar Jamesa Camerona, chyba Jamesa Camerona, nie wiem, czy oglądaliście, ale jest Jake, bo główny bohater to Jake, sparaliżowany komandos. On zostaje wysłany na planetę Pandora, gdzie zaprzyjaźnia się z lokalną społecznością i postanawia jej pomóc. I lokalna społeczność staje się dla niego tak ważna, że ostatecznie rezygnuje z ludzkiego ciała po to, żeby stać się jednym z tych ludzi, nie z tych ludzi, z tych stworzeń. Tak, nie wiem, jak określić. Żeby stać się jednym z tej lokalnej społeczności. Tak samo, trochę ta sama idea, prawda, ale to samo robi Syn, Boży Syn, aby nam pomóc, stał się człowiekiem. Zrezygnował ze swojej boskości, żeby na ten moment, żeby być tutaj na ziemi i później wrócił do swojej chwały i jest Bogiem i człowiekiem. Więc to pokazuje, jak ważny dla Boga jest człowiek. Dlaczego Boży Syn to zrobił? Dlaczego Boży Syn stał się człowiekiem? Dlaczego wyrzekł się nieba i przyszedł do nas jako człowiek? I Biblia nie daje nam innej odpowiedzi jak miłość. Odpowiedzią jest miłość. Dlaczego Bóg tak troszczy się o człowieka? Ponieważ kocha człowieka. Apostoł Paweł napisał w liście do Galacjan 2:20: jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał samego siebie. I wydał za mnie samego siebie. Więc powodem tego, co Jezus zrobił dla człowieka, jest miłość. Jezus pokochał człowieka i dlatego przyszedł, aby oddać swoje życie jako okup za wielu. Wracamy znowu do Ewangelii Jana, Jan 3:16. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że zdał swego Syna, jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ojciec posłał Syna na świat. Dlaczego? Co było powodem takiego działania? Bóg ukochał świat. Bóg ukochał człowieka. A ukochał człowieka w taki właśnie sposób, ponieważ człowiek jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Wierzymy, że Bóg jest jeden, ale jest w trzech osobach. I wierzymy, że w obrębie Trójcy panuje doskonała miłość, wspaniała miłość. Mówimy o takim tańcu miłości pomiędzy osobami Trójcy, pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Więc Trójca jest przepełniona miłością. Pan Jezus podkreśla swoją miłość do Ojca i miłość Ojca do Niego. Widzimy też miłość Ducha Świętego kiedy do Syna, kiedy przychodzi po to, żeby objawiać Syna. I kiedy jest posłany, poddaje się Ojcu i Synowi i przychodzi na ten świat, czy jest wysłany przez Ojca i Syna na ten świat i poddaje się. Więc widzimy miłość, jaka panuje w Trójcy. Jeśli w obrębie Trójcy panuje ta szczególna, wyjątkowa miłość, to nie dziwmy się, że Bóg otoczył podobną miłością człowieka, który nosi w sobie Boży obraz, który jest do Boga podobny. Więc patrząc na Boga, na to, jak traktuje człowieka, musimy powiedzieć, że Bóg kocha człowieka. Kocha go w szczególny sposób, ponieważ człowiek jest stworzony na jego obraz i podobieństwo. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego dwa największe przykazania to, aby kochać Boga z całego serca, a drugie temu podobne, aby kochać swego bliźniego? Ja się nie zastanawiałem, krótko mówiąc, ale to przygotowanie tego kazania zmusiło mnie, dało mi do myślenia, tak? I więc w świetle drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżeszowej, ma to sens. Jeśli człowiek kocha Boga, to musi też kochać człowieka, który jest stworzony na Boży obraz. Skoro Bóg kocha człowieka stworzonego na swój obraz i podobieństwo, to jeśli kochamy Boga, to musimy kochać to, co do Boga jest podobne. A w tym wypadku to człowiek jest podobny do Boga. Jak bardzo ta zasada jest prawdziwa w życiu. Tam, gdzie jest miłość do Boga, tam, gdzie jest szacunek do Boga, tam też jest troska o drugiego człowieka, tam też jest miłość do drugiego człowieka, tam życie ludzkie ma wartość i godność. Natomiast wszędzie tam, gdzie Bóg jest znienawidzony, czy też gdzie Boga się człowiek wypiera, tam, gdzie mówi, że Boga nie ma, to prowadzi do czego? Prowadzi do pogardy dla życia ludzkiego. Prowadzi do pogardy dla drugiego człowieka. Dlatego światopogląd, który jest określony jako humanizm ateistyczny, to jest światopogląd Europy, czy świata zachodniego, który mówi, że człowiek jest w centrum wszechświata, w którym nie ma Boga, nie ma miejsca dla Boga. Człowiek jest pępkiem życia. Dlatego ten światopogląd prowadzi do tego, że życie ludzkie przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, przestaje mieć wartość czy godność. Jeżeli Boga nie ma, to człowiek jest tylko i wyłącznie stworzeniem na drabinie ewolucji. A skoro jest zwierzęciem, to jest poddany prawom natury, które mówi, że najsilniejszy wygrywa, najsilniejszy przetrwa, a najsłabszy jest eliminowany. Jeśli Bóg tak kocha człowieka, który jest stworzony na obraz i na Boży obraz i podobieństwo, jeśli Bóg troszczy się w taki sposób o człowieka, to jakiej to wymaga postawy od nas względem bliźniego, względem innych ludzi? Czy możemy pobić, tak jak to się stało wczoraj czy przedwczoraj, 14-latkę, dlatego że jest innego pochodzenia niż my? Czy możemy pobić kogokolwiek, dlatego że ma inny kolor skóry? Czy możemy pogardzać jakimś człowiekiem tylko dlatego, że mówi innym językiem, albo dlatego, że jest biedniejszy, czy pochodzi z biedniejszego rejonu świata? Czy możemy nienawidzić ludzi dlatego, że są grzesznikami, że nie żyją po Bożemu, na przykład w kwestii seksualności? Czy możemy podeptać czyjąś godność dlatego, że dopuścił się jakiejś zbrodni? Odpowiedź na te wszystkie pytania w świetle tego fragmentu brzmi nie. Nie możemy, ponieważ Chrystus ukochał nas i wydał samego siebie za nas i my powinniśmy kochać innych ludzi. Ten sam Chrystus umarł też za innych ludzi. Chrystus umarł za białych, jak i czarnych, czerwonych, jak i żółtych, jeżeli mówimy o kolorach skóry. Chrystus umarł za ludzi mówiących w różnych językach, za tych mówiących po arabsku, za cygan, za Żydów i za każdy i za wszystkich innych ludzi. Chrystus umarł za ludzi pochodzących z różnych kultur. Chrystus umarł zarówno za biednych, jak i bogatych, za wykształconych, jak i niewykształconych, za zdrowych, jak i chorych, za młodych, jak i starych, za kobiety, jak i za mężczyzn. Chrystus umarł za grzeszników. Umarł za nich, ponieważ ich ukochał. Dlatego też my powinniśmy kochać człowieka stworzonego na Boży obraz, jeśli kochamy Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Dlatego kochajmy ludzi, szanujmy wszystkich ludzi, mówmy o nich dobrze, starajmy się czynić dobrze wszystkim, ale najpierw domownikom wiary. Bądźmy naśladowcami Chrystusa i kochajmy tak, jak On nas ukochał i wydał za nas samego siebie. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, daj nam widzieć siebie samych i drugiego człowieka tak, jak Ty go widzisz. Daj nam kochać innych ludzi w taki sposób, jak Ty ich kochasz. Ojcze, Ty widzisz, co się dzieje nie tylko w naszym kraju, ale w tej zachodniej części świata, czy generalnie na całym świecie, jak jest wiele rasizmu, jak jest wiele antysemityzmu, jak jest wiele przejawów pogardy dla drugiego człowieka, ostatnio w naszym kraju też. Ojcze, proszę Cię, abyś odmienił serca Polaków, serca tych wszystkich ludzi, którzy są stworzeni na Twój obraz i podobieństwo. Proszę Cię, odmień serca, pokaż im, kim są, skąd pochodzą i że nie wolno podnosić ręki na człowieka, który jest Twoim obrazem, niezależnie od tego, jakim językiem mówi, czy skąd pochodzi, czy jaki kolor ma skóry. Ojcze, przebacz nam nasze niewłaściwe traktowanie bliźniego, niewłaściwe myśli o bliźnim, niewłaściwe mówienie o nim, czy złe traktowanie z jakiegoś powodu. Ojcze, proszę Cię, spraw, by nasza miłość do bliźniego była widoczna właśnie w dobroczynności, czy w szacunku, ale przede wszystkim w ewangelizowaniu, w mówieniu dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Bo tego ludzie najbardziej potrzebują. Ojcze, pomóż nam nie być obojętnymi. Wszędzie tam, gdzie pojawia się jakaś niesprawiedliwość wobec drugiego człowieka. Pomóż nam mówić wtedy, kiedy trzeba mówić i bronić innego. Ojcze Święty, dzięki Ci za to, że jesteśmy Twoim stworzeniem, Twoim szczególnym stworzeniem, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo i to powoduje, że mamy godność, że mamy ważność, że jesteśmy dla Ciebie ważni, ale przede wszystkim to, że jesteśmy kochani przez Ciebie. Nawet jeśli jesteśmy tym upadłym człowiekiem, upadłym w grzechu, to Twoja miłość się nie zmieniła, Ojcze, i Chrystus jest tego najlepszym dowodem. Ojcze, bądź uwielbiony i wywyższony. Amen.